tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.
Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście Instytutu Polonika Nasi tu byli mam bardzo ogromną przyjemność porozmawiać z panem doktorem Karolem Gutmajerem. Chciałam, żeby zabrzmiało poważnie bardzo. Na temat programu strategicznego badania, który prowadzisz. Cieszę się, że się zgodziłeś porozmawiać i od razu powiedz mi, czym się zajmują badania?
Badania, jak sama nazwa mówi, zajmują się badaniami polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Polega to na tym, że realizujemy projekty dotyczące historii, spuścizny kulturowej Polaków, bez wyłączenia prawie, można powiedzieć, na całym świecie, bo nie ma tu takich ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest cezura czasowa, która w naszej strategii została zapisana na koniec II wojny światowej. Na czym polegają badania? Staramy się dotrzeć do takich śladów działalności Polaków, które są świadectwem ich działalności kulturowej, artystycznej, co można by było najprościej ująć jednym słowem, to co podlega pod definicję zabytku, bardzo szeroko pojętego, bo wiemy, że zabytek jest w tej chwili bardzo szeroko rozumianym dziedzictwem. Od dzieł artystycznych, po dzieła przemysłu, po dzieła technologii, z wykluczeniem tego, co jest dziedzictwem literatury, teatru, filmu. Tańca też nie dokumentujemy, choć lubimy tańczyć.
Bardzo, to prawda. Czy to znaczy, że poszukujecie perełek? Czy to znaczy, że ktoś może przyjść i powiedzieć, mam świetny pomysł, znalazłem coś, pomóżcie mi to zrobić?
Tak, poszukujemy różnych perełek, bo pod słowem perełka mogą się kryć bardzo dziwne czasami, a czasami bardzo oczywiste rzeczy. Na pewno perełką jest Dama z Gronostajem, ale dla nas też perełką jest nieznany most kolejowy na Ukrainie, wybudowany w okresie międzywojennym. Dla nas też jest perełką pomysł polskiego inżyniera na trasę kolejową w Andach i także jest perełką śmieszny czasami dla ludzi oleodruk religijny, który jest gdzieś przechowywany z dala od Polski, choćby w Muzeum Religii w Petersburgu.
A masz takie wrażenie, że wiele z tych rzeczy, które wydają nam się oczywiste, są nieoczywiste dla większości osób, które podstykają się z Instytutem Polonika?
Tak, tak to bywa, bo postrzeganie dziedzictwa jest postrzeganiem głównie przez tak zwane wielkie dziedzictwo kulturowe, czyli przez wielkie, znaczące i oczywiste zabytki, takie jak zamek, pałac, oczywisty obraz polskiego twórcy, jakaś ładna rzeźba nagrobna na cmentarzu pod Lwowem, pod Tarnopolem, to też. Natomiast nie wszystko jest dla szerokiego odbiorcy tym dziedzictwem polonikowym. Nie jest to takie oczywiste.
Co najbardziej lubisz w tej pracy? Bo są takie tematy, przy których się uśmiechasz. Tego nie widać tego, ale można to usłyszeć, jak się człowiek dobrze wsłucha w naszą rozmowę. Co sprawia ci największą satysfakcję w tej pracy?
Właśnie to, o co pytałaś wcześniej. Tak zwane tematy nieoczywiste. Bo tematy oczywiste są dla wszystkich jasne, znane i jeżeli ktoś mnie namawiał jakiś czas temu, żebyśmy zajęli się koniecznie twórczością Siemirackiego, to powiedziałem wtedy nie, bo Siemiracki sam się obroni i sam się obronił zawsze. Natomiast jak ktoś przychodzi z takim smaczkiem, proszę pana, mam pomysł, żeby dokumentować i tu pada na przykład hasło nieznane kolonie budowlane z lat 20. na Litwie, Białorusi, Ukrainie, to ja mówię, świetnie, wchodzimy w to, bo to jest coś, o czym 5 osób w Polsce wie, a reszta nie ma pojęcia, że to jest też tak ważne dziedzictwo dla nas. Więc mnie bardzo wtedy cieszą takie wrzutki pod tytułem, a może byście zrobili to i to. I wtedy taka nieoczywistość bardzo mnie wtedy cieszy.
Wielką frajdę sprawił nam temat, do którego nas przekonałeś wszystkich do tego stopnia, że nawet odcinek o tym powstał, Pola i Niki, a mianowicie więź Badachowa. Tak. Opowiesz coś o więźbie.
Tak, to jest jak, właśnie tak jak mówisz, to jest jeden z moich koników, też to jest mój konik od czasów studiów. Natomiast więźba, dlaczego to jest tak ważne? Bo konstrukcję dachową trudno jest oglądać, zwiedzać. Tam nas najczęściej nie wpuszczą, wpuszczają wtajemniczonych. Na konstrukcjach dachowych, na więźbach dachowych zna się w Polsce naprawdę, mogę powiedzieć, no kilkanaście, albo może kilkadziesiąt osób i umieją to czytać, bo to trzeba umieć czytać. Tak jak czytamy książki, tak jak czytamy obraz, jak czytamy architekturę kościoła, więźbę trzeba umieć odczytać. I dlaczego mnie to tak cieszy? Ponieważ jak przyszedł kolega i powiedział, mam taki pomysł i dotyczący katedry we Lwowie, powiedziałem świetnie, bo po pierwsze mamy tam oryginalne konstrukcje, które się zachowały od XVI wieku przez XVIII wiek do dzisiaj, bo będziemy mieli korpus takich więźb na jedynej polskiej katedrze, bo żadna polska katedra nie doczekała się takiego opracowania. Z prostej przyczyny. Część została rozwalona podczas II wojny światowej przez Niemców albo przez Armię Czerwoną, a część po prostu cały czas czeka cierpliwie, żeby ktoś się za to wziął. I zrobimy tutaj piękny kasus. Będzie pierwsza katedra polska, która będzie miała takie opracowanie. Dlaczego ono jest ważne? Jest ważne, bo bez więźby dachowej każdy budynek, od chałupy chłopskiej, góralskiej, po pałac, po kościół, ginie natychmiast.
A ja chciałam powiedzieć, że my już wszyscy o tym wiemy i wiedzą o tym też wszystkie dzieci, bo dzięki Karolowi i temu tematowi naprawdę powstał cały odcinek, gdzie jest nawet rozrysowane, jak trzeba.
Widziałam to i moje szapoba dla realizatorów tego filmu, dla tych animatorów, którzy to zrobili. I zrobili to bardzo fajnie, pięknie przystosowali do odbiorcy wiekowego tak trudny temat.
To prawda, jest superowy. Wróćmy przede wszystkim do projektów programu badania. Wydajecie ogromną ilość książek i super, bo to są naprawdę świetne książki i te książki są perełkami i są naprawdę bardzo ciekawe i nie tylko są fantastyczne merytorycznie, ale też przede wszystkim estetycznie fajne. Takie książki, które chce się przeczytać, chce się mieć z dobrymi, dużymi ilustracjami. Czy każdy wasz projekt kończy się książką?
To jest właśnie dobre pytanie, bo nie skończyliśmy wątku pod tytułem czym się zajmujemy badania. Założenie jest takie, żeby większość, nie wszystko, ale większość tych projektów kończyło się publikacją książkową. Dlaczego? Ponieważ projekty badawcze są tematami, tak jak rozmawialiśmy, od tak oczywistych po nieoczywiste. I robienie projektu, którego maszynopis czy pendrive pójdzie do archiwum, jest po prostu bez sensu. Mamy też świadomość tego, że większość tych tematów, którymi się zajmujemy, są do pewnego stopnia niszowymi. To nie są tematy do szerokiego odbiorcy skierowane, ale jeżeli my tego nie zakończymy publikacją książkową, to mam świadomość, że część tego nigdy by w życiu nie ujrzała światła dziennego. Dlatego tak, zawsze dążymy do tego, żeby była publikacja tradycyjna, publikacja książkowa. Książka jeszcze nie, na szczęście.
Na szczęście.
Na szczęście jeszcze nie zakończyła swojego normalnego żywota. I teraz tak, żeby ta tematyka, która jest trochę hermetyczna czasami, albo skierowana do jakiejś tam stosunkowo wąskiej grupy odbiorców, była też atrakcyjnie podana, dlatego dbamy o to, żeby była w odpowiedniej szacie graficznej. Dbamy o to, żeby było nawet czarno-białe drukowane w kolorze. Dbamy o to, żeby były czytelne, duże obrazki. Nie lubimy znaczków pocztowych.
Absolutnie,
nie lubimy.
Tak.
I nie ukrywam, że moje doświadczenie z poprzedniego miejsca pracy dało mi taką możliwość, że udaje nam się tutaj robić dobre książki pod względem graficznym i co jest jednak istotne. Jednak też nie boję się określenia nowoczesne, w sensie tym graficznym, nie boję się tego określenia, bo zdarzyło mi się już 2-3 razy z autorem toczyć malutką dyskusję pod tytułem, cytuję autora, ale wie pan, ja bym tak wolała, żeby to nie było tak dużo koloru, żeby tu nie było tych takich przerywniczków i tak dalej. Ja co odpowiadam? Szanowna pani, mamy XXI wiek i chcemy, żeby książka była dostosowana do współczesnego rynku, do współczesnego odbiorcy.
Mam wrażenie, że badacze też trochę dorośli do tego, żeby książki były nie tylko mądre, ale też ładne. Tak.
Dorośli badacze na pewno do tego. Mogę powiedzieć, że autor pierwszej naszej publikacji książkowej podkradł naszego grafika do swojej książki wydanej zupełnie w innym miejscu.
O, to nieładnie, to bardzo nieładnie naprawdę.
Ale ja się cieszę, bo to znaczy, że mu się praca grafika się spodobała.
Bo książki są naprawdę piękne.
Nasi tu byli.
Rozmawiamy dalej o programie badania i o wszystkich czarach, marach oraz sekretach oraz tajemnicach i wszystkich niezwykłościach, które można dowiedzieć się w ramach tego programu. Mówiliśmy przed przerwą o książkach i tutaj chciałam jeszcze na moment wrócić do nie tyle projektów trudnych, co projektów wyzwań, bo to lepiej brzmi chyba tak, projekt wyzwanie. Czy mieliście takie projekty, które wymagały od Was bardzo dużej uwagi, rzeczywiście wymagały dużej ilości pracy, ale efekt był tym efektem wow i naprawdę warto było czekać?
Tak, były takie projekty i są w trakcie realizacji. Dlaczego o tym mówię, że są w trakcie realizacji? Bo trwają dłużej niż byśmy chcieli. Wynika to z różnych powodów, ale nie mogę nie ukryć tego, że często jest to efekt, tak bym powiedział, narracji autora, badacza i jego emocjonalnego podejścia do tematu. To się jednak zdarza naszym znanym wszystkim, w naszym środowisku się dość dobrze znamy. Zdarza się niektórym autorom, że muszą coś dopieszczać albo jeszcze po raz ósmy uzupełniać PDF. Ale to jest jedna rzecz. Trzeba też wziąć pod uwagę inny aspekt, że nasi akademicy badacze muszą realizować różne inne także swoje zadania. I wtedy pogodzenie realizacji kilku projektów, w tym naszego, napotyka u nich na pewne wyzwanie czysto czasowe, że nie są w stanie wszystkiego i równocześnie ogarniać. Dwa, czasami trzeba organizować materiał ilustracyjny do publikacji z zagranicy. I tu spotykamy się często, nie zawsze, ale często z jakimś oporem materii, korespondencją. Są instytucje, które odpowiadają natychmiast, z którymi nie ma problemu, niektóre milczą.
Powaga instytucji wymaga długiego czasu przemyślenia.
Ale generalnie są takie tematy, które są bardzo fajne i czekamy niecierpliwie, żeby udało się skończyć, ale trwają, bo jest dopracowywanie, bo jest dopieszczenie.
Nasi tu byli.
Mam pomysł. Jestem badaczem albo nie jestem badaczem, ale mam świetny pomysł. Przychodzę do Was, mogę do Was przyjść z moim świetnym pomysłem, który nie będzie opowieścią o Matejce Siemirackim ani o cmentarzu Łyczakowskim, tylko znalazłam coś. Mogę z tym przyjść?
Tak, ale zaraz powiem ale.
No właśnie, ale. Właśnie.
Powiem ale. Dlaczego? Program się nazywa Badania i celem programu jest publikacja efektów w serii naukowej Studia i materiały. Nasze wydawnictwa tej serii są punktowane i to dość wysoko, bo mamy 80 punktów przyznanych przez ministerstwo, ale to nas zobowiązuje, nobles noblis. W związku z czym książki oczywiście są recenzowane i tak dalej. Nie każdy projekt przechodzi przez naszą komisję weryfikacyjno-odbiorczą. Kryterium jest dość istotne. Książka czy projekt musi spełniać walory pracy naukowej. Musi mieć warsztat, tak zwany warsztat aparat naukowy, pełny, to raz. Ale to nie tylko, no bo przypisy można nawet zrobić do koziołka Matołka. Natomiast tu chodzi o to, żeby to były przypisy rzeczywiście naukowe. I druga rzecz, no sam temat. Bo jeżeli ktoś przychodzi do nas pod tytułem zrobię kolejne opracowanie na przykład jakiegoś...
Rosy.
No to Rosę mamy w tej chwili zamkniętą, ale choćby kolejna próba przymiarki do polskich kościołów we Francji. Tu powstaje pytanie, co to są polskie kościoły we Francji i tak dalej. Musi spełniać pewien walor czegoś nowego, a nie kolejnej jakiejś syntezy, która będzie bazowała tylko na już przygotowanych publikacjach. No i oczywiście, co nas bardzo zawsze bawi, to co, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Czy jest to taka perełka, świeżynka, nieodkryta i wtedy my z chęcią to łykamy. A z całą świadomością, że to co podkreślę jednak, nasze publikacje są dość hermetyczne czasami. Ale pozwolę sobie powtórzyć, jak my tego nie zrobimy, to jak Polonika tego nie zrobi,
to nikt tego nie ruszy. Teraz cały czas myślę o tym, że jestem tym badaczem, mam tą perłę w kieszeni, ale boję się, że świat za szybko się dowie o moim fenomenalnym odkryciu i naszym wspólnym projekcie. Czy możecie zagwarantować tajemnicę i do momentu premiery z tymi takimi fanfarami pomóc mi utrzymać ten sekret?
Ale to jest tak zwana oczywistość, ponieważ tego typu projekty od samego początku, od momentu, kiedy podpisujemy umowę, podlega ochronie prawa autorskiego. I nigdy w życiu nie robimy czegoś takiego, że sprzedajemy wcześniej w jakiejś tam postaci temat danego badacza.
Jesteście idealnym miejscem dla naukowców.
W momencie jest tylko takim, kiedy z jakichś względów polegających na promocji Instytutu i wynikających ze strategii Instytutu jest to wskazane, pytamy wtedy autora, przepraszam, fragment, i to zaznaczę wyraźnie, fragment, jakąś taką, takie zwane pojęcie, zajawkę, wypuścić w eter czy gdzieś świat. Generalnie zawsze bronimy i nawet jak pracowaliśmy nad kilkoma tematami, to większość załogi dowiadywała się dopiero po fakcie. Nawet u nas, nie dlatego, że my tak tego pilnujemy, jeszcze jest jedna rzecz. Nie lubimy palić tematu zbyt wcześnie. Zawsze moment miłego odkrycia i zaskoczenia mamy to, jest bardzo zawsze emocjonujący.
Jednak zróbmy taką małą zajawkę. Plany na przyszłość?
Plany na przyszłość są w tej chwili troszeczkę skorygowane przez obecną sytuację, jaką mamy, czyli bandycką napaść Putina na Ukrainę. W związku z tym część tematów związanych z obszarem Ukrainy zostanie na jakiś czas, sądzę, że na króciutko, zawieszonych. Ale jakie mamy plany? My się nie ograniczamy tylko do kierunku wschodniego, bo o tym była mowa na samym początku. Penetrujemy też polskie dziedzictwo w zachodniej Europie. Mamy przymiarkę do tematu brazylijskich. Dlaczego Brazylia jest o tyle istotna? Polonia w Brazylii już prawie, że nie istnieje. Tam jest szczątkowa Polonia związana z tą emigracją zarobkową, stricte zarobkową. Potomkowie się zasymilowali mocno i skromne to dziedzictwo. To jest bardzo takie skromne dziedzictwo, bo to była emigracja zarobkowa.
Ale tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy. I jakie cmentarze są fajne?
Cmentarze są jeszcze, ale są już resztkami, są resztki osad, są małe kapliczki, bardzo skromne. Ale to jest taki wątek egzotyczny, który nas cieszy. Oprócz tego, no nie mogę mówić o wszystkim, bo nie będzie wtedy momentu przyjemnego zaskoczenia.
No więc właśnie teraz chciałam powiedzieć, nie powiedz mi czy, bo czy nas zaskoczycie, to ja wiem o tym, ale kiedy najbliższa rzecz, która od was wyjdzie i ujrzy światło dzienne?
Taka, o której nie rozmawialiśmy? Jesienią.
Czekamy do jesieni, bardzo się cieszę.
Wcześniej będą wcześniej promocje. Oczywiście promocje, więź, będzie kilka jeszcze innych promocji, natomiast jesienią mam nadzieję, że się ukaże coś takiego, co będzie miłym zaskoczeniem.
Ukaże się i na tym się tak zatrzymajmy. Jest. Bardzo dziękuję, to była super fajna rozmowa. Podsumowując, badania robią niezwykłe rzeczy, robią naprawdę projekty perełki, projekty, które są nietypowe, niesztampowe. Jeśli szukacie czegoś, czego się nie spodziewacie, albo czegoś, co naprawdę zwali was z nóg, to program badania Instytutu Polonika. Dziękuję bardzo, Karol.
Dziękuję bardzo, było mi miło. Do usłyszenia.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.